W miarę jak odwracały się losy wojny, gdy perspektywa, że koalicja może pokonać Imperium Tcha, stawała się realna, pojawiło się pytanie, co stanie się z imperialnymi prowincjami. Większość terytoriów Tcha miała przypaść hegemonii Zwart. To była cena, którą koalicja zapłaciła, żeby przeciągnąć Sablów na swoją stronę. Ale los kilku systemów pozostawał niepewny. Dla Hanzy Wadajskiej oraz Federacji Argilli i Burinu wojna z Imperium była wojną obronną. Chodziło o utrzymanie niepodległości. Dla sprzymierzonych ruchów oporu, z których wiele zgromadziło się pod sztandarem paktu, była to wojna o wyzwolenie. Debatowanie nad podziałem stref okupacyjnych nie bardzo pasowało do tych haseł. Ostatecznie systemy Aristos, Pestar, Cesarskie Wrota i Tcha nie zostały zagarnięte przez koalicję. Są przez nią tylko tymczasowo zarządzane. A to znaczy, że są patrolowane przez hegemonię, administrowane przez federację i opodatkowane przez Hanzę. A pakt? Pakt dostał gniazdo i ma być wdzięczny. Na razie nie padła konkretna odpowiedź, ile ma trwać tymczasowe zarządzanie tymi czterema systemami. A jest też piąty system, Mirajo. Ale to jeszcze inna historia. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, ze mną przy kamerach i mikrofonach jest Ania.
Hej.
Mysz.
Cześć.
Hej, hej.
I Kamil.
Hej.
A to są sesje na podsłuchu, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postacie i wspólne historie. Konkretnie jest to Astrofunk, w którym gramy w Coriolis The Third Horizon, wydany przez Free League Publishing, napisany przez gromadę Szwedów. I kontynuujemy przygody naszej grupki kosmicznych dygnitarzy, dyplomatów, ambasadorów i personelu pomocniczego. Powiedzcie, kim gracie pokrótce.
Ja gram Irysianem Hekabe, który jest jakby na czele tej grupki, przynajmniej tak się wydaje. Jest Morfiuszem, czyli przedstawicielem gatunku semiplastycznego, którzy mogą rzeźbić w skórze swojego ciała, co jest prawą ręką Partej Tonacji, która jest radną kontaktów. Na tej misji, będąc na szafirowym grocie, gra dobrego Glinę, a złym Gliną jest pani Clementyna Evernight.
Clementyna Evernight jest prawie emerytowaną agentką wywiadu paktu. Stara się jak może zgrywać tego złego Glinę podczas obecnej misji i jest nosicielką symbionta Malfa, który czerpie z niej energię życiową, ale jednocześnie daje jej dostęp do umiejętności poprzednich nosicieli.
Na statku jest też Kadm, który jest prawą ręką i asystentem Irysiana. Jest istotą złożoną ze światła, które może przybrać twardą, materialną formę. Gatunek ten nazywa się Xarianie. I jest takim, powiedzmy, pokładowym terapeutą / słoneczkiem. Trudno stwierdzić jeszcze, jaka jest jego rola. Ale wiele ról na pokładzie naszego okrętu Echo Telamon wykonuje postać Kamila.
W tym też terapeutyczną, bo niezłomny wariant jest architorem, czyli myślącym robotem. I jest medykiem, cyberweterynarzem i mechanikiem na statku. Pełni rolę takiego oficera naukowego. I jest jeszcze załoga, ale nikt z nas nie gra poza Krzyśkiem. Czyli ktoś nie gra, nieważne.
Jeśli chodzi o kwestie mechaniczne, mam odliczone 3 punkty ciemności. Wszystko uważnie notuję. Mam też drzewo od grzewu. Jeszcze nie wiem, w jaki sposób wykorzystam ją mechanicznie, ale leży tutaj. Dobra. Zakończyliśmy ostatecznie, wreszcie, na pokładzie szafirowego grotu z stacji kosmicznej orbitującej nad planetą Strimos, która jest w tym momencie siedzibą Coralien Vahary, królowej korsarzy, do której lecicie, żeby wyjaśnić ten incydent. Atak na statek transportujący obywateli paktu. I kiedy kończyliśmy ostatnio, Clementynę właśnie zastraszyła Botczoka Watczora z trzeciej iglicy, Iglicy przez krótkie i, nie przez Y, nie wiem, co tam się wydarzyło, który jest administratorem, zarządcą stacji. Otrzymaliście obietnicę, że Coralien udzieli wam audiencji jeszcze tego samego dnia i jej pomocnica, asystentka, nie jesteście 100% pewni, jaką tak naprawdę funkcję w jej organizacji pełni. Zosima dociekliwa Dedomena poszła to uzgodnić. A wy zostaliście z Botczokiem, który jest starszym tczakwą, ptasiastym gentlemanem. To jest element, o którym mówiliśmy sobie chyba dawno temu w worldbuildingu, więc przypomnę teraz wam i powiem słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli pewnie okazji tamtego słuchać. Tczakwa, ten ich przydomek, tak, jest imię, nazwisko i przydomek, skąd pochodzą, z jakiej kolonii pochodzą. Mówimy o kolonii w ptasim znaczeniu tego słowa, nie kosmicznym. Są trzy takie nazwy wspólne, które są tradycją imperialną. To znaczy, jeśli ktoś ma przydomek z pierwszej iglicy, to znaczy, że jest ścisłym członkiem imperialnego dworu, członkiem rodziny cesarskiej. Druga iglica to było wojsko imperium. Trzecia iglica to było nazwisko, które przyjmowali biurokraci, administratorzy i tak dalej. Teraz po wojnie wielu z nich, zależy. Na pewno wielu wraca do swoich zwyczajowych nazwisk, tak? Czyli z wysokiego gniazda, ze stromej góry, tego typu. Natomiast ci, którzy pozostają przy iglicach, tak jakby wymownie podkreślają tym swoją imperialną przeszłość, co jakby, no, jak mówiłem, wojna skończyła się 2-3 lata temu i to też zależy, jak rozumiemy koniec wojny, bo to nie jest tak, że kompletnie nie ma już walk w Gromadzie Klucza, bo są. Więc tak, jakby ciekawostka dla was, trudno powiedzieć, co to dokładnie oznacza, jeśli chodzi o samego Botczoka, no ale on przedstawia się swoim imperialnym nazwiskiem. I zostaliście z nim. On zaproponował, że oprowadzi was po stacji. Więc tak, myślę, że byliście na tej głównej promenadzie, tak? W cieniu rozłożystych gałęzi dendrona, który stylizował się na znanego dendrona z obrazu. I tak jak mówiłem, to jest taka główna promenada. Są tutaj sklepy, punkty usługowe, ale też po prostu ławeczki pod drzewami, z których niektóre są po prostu normalnymi drzewami, nieświadomymi myślącymi istotami. Jest kawałek parku. Zasadniczo wygląda to, no tak jak wyglądałaby, jakby to nazwać, pokazowa promenada w jakimś dużym mieście, tylko wszystko toczy się na stacji kosmicznej, nad sobą macie sufit. Nawet jeśli jest on bardzo wysoko, ponieważ tak jak mówiłem, ta otwarta przestrzeń obejmuje kilka poziomów stacji. Zresztą na środku tej przestrzeni jest obniżona grawitacja, więc co jakiś czas przecinają ją tczakwa przelatujący z miejsca na miejsce. Myślę, że wam po prostu powiem w skrócie, czego się dowiadujecie na tym spacerze o stacji. Tak jak mówiłem w intrze poprzedniego odcinka, szafirowy grot został zbudowany przez Dominium Nantael, dominującą potęgę w Gromadzie Klucza kilkaset lat temu, zanim Imperium Tcza je pokonało i przejęło jego terytoria. To jest taka historia, że Dominium było centralnie zarządzane z ich rodzinnego systemu, który był połączony z resztą gromady tylko jednym tunelem podprzestrzennym. I ten tunel się zapadł w pewnym momencie. W związku z czym prowincje Dominium zostały odcięte od swojej stolicy i okazało się, że kompletnie nie byli przygotowani na coś takiego. Nie mieli zbudowanej... Nie miał kto koordynować ich działań potem. A zanim się ogarnęli, Imperium Tcza zdążyło jakby stanąć na nogi i zaczęło przejmować ich terytoria. W każdym razie to oznacza, że szafirowy grot jest bardzo starą konstrukcją, jak na stację orbitalną. Dawniej gościli tutaj cesarze i cesarzowe. Ten fakt Botczok podkreśla z wyraźną dumą w głosie. On sam co prawda nie miał okazji, ale jeszcze jako młody pisklak pobierał nauki na cesarskim dworze bezpośrednio nad Trza. Po przeniesieniu stolicy układu, stolicy cesarskich wrót z szafirowego grotu na Kulan, stacja straciła na znaczeniu politycznym, ale pozostała istotna gospodarczo. Choć z czasem udziały szafirowego grotu w systemowym handlu systematycznie spadały. Do takiego stopnia, że gdy koalicja zajmowała cesarskie wrota, Imperium nie uznało za stosowne bronić stacji. Co z drugiej strony sprawiło, że stacja nie była celem koalicji, dlatego przetrwała wojnę zasadniczo nienaruszona. I tak jak chodzicie po jej pokładach, widzicie, że tu i ówdzie dostrzegacie ewidentnie korsarzy Koralien Vahary, którzy po prostu idą w swoich sprawach, tak? Robią zakupy w sklepach, strzygą się u fryzjera, tego typu, jakby mieszkańcy stacji kompletnie, nawet nie tak, że ich ignorują, no po prostu mieszkają na tej stacji razem z nimi. Są po prostu współlokatorami. Jedyne patrole, jakie widzicie, to są pojedyncze, czasem po dwoje. To są członkowie sił ochrony stacji, którzy noszą takie bordowe mundury na wzór imperialnych, ale nie tak militarne. To oni są jakby policją tutaj. Poprawka. Oni są tutaj klasyczną policją z wiktoriańskich powieści. Unikajmy skojarzenia ze współczesną policją i tym, jak morduje ludzi. Jakby inaczej. Piraci, których widujecie, są uzbrojeni, natomiast jedyni, którzy obnoszą się ze swoją bronią i jakby dają do zrozumienia, że są tutaj po coś, to kiedy mijacie przejścia właśnie do sekcji stacji, którą zajmuje Koralien, to tam jakby stoi dwóch piratów na straży. Tak oprowadzając was, Płotrzok opowiada wam, jakie usługi oferuje stacja, co tu jest, więc jakby w skrócie wielka sekcja stacji, praktycznie połowa konstrukcji, to są doki i magazyny dla transportowców, które albo zostawiają tutaj towar, albo po prostu podejmują go. Większość eksportu Streamosa przechodzi przez szafirowy grot. Są tutaj sklepy i usługi, w tym jakby luksusowe. Jeśli ktoś chce iść do spa, zrobić sobie manikur tego typu, spokojnie znajdzie tutaj takie rzeczy. Zresztą oczywiście jest pewien podział ekonomiczny, to znaczy są poziomy stacji, które ewidentnie są dla tych najbardziej majętnych gości i mieszkańców. I jest bardziej taka klasa średnia stacji. Tak jak Bodczok was tutaj oprowadza i tak jak opowiada o stacji, wygląda na to, że nikt nie żyje poniżej pewnego poziomu, że jakby administracja stacji dba o podstawowe potrzeby wszystkich mieszkańców. Więc nie ma tutaj żadnych, jakby to ładnie nazwać.
Nie ma biedaków. Żeby to nieładnie nazwać.
Nie wiem, czy jest to ładne określenie, którego szukałem, ale tak, tego się trzymaj.
Tak by to powiedział.
Tak, sklepy, usługi.
Ja rozumiem, że vibe Baczoka to jest ogólnie taki stary Niemiec, który zbiera pamiątki ze swastykami, ale twierdzi, że to dlatego, że interesuje się historią II wojny, tak?
Nie. Znaczy, po pierwsze pamiętaj, że wojna dopiero co się skończyła. Imperium dopiero co zostało pokonane. Po drugie, to skojarzenie, przerzuć je o jedną rzeszę i dwa pokolenia wstecz. To będzie ten stary Niemiec wspominający cesarza.
Okej.
Albo nawet jeszcze lepiej, Austriak wspominający cesarstwo austro-węgierskie.
Jasne, okej. Ma to sens.
Tak. Więc tak, doki, magazyny, sklepy i punkty usługowe, łaźnie, spa, obiekty sportowe, w tym takie w warunkach zerowej grawitacji. Kilka parków, z czego najmniejsze to jest po prostu w tym pokoju masz dwa krzaki i ławkę, A największe to faktycznie jest tak, że jest największy park, to jest cały taki okrąg, można nim przejść, cały obwód stacji i po prostu jakby chodzi się po trawie, wśród pagórków, rosną tu drzewa, są jakieś sztuczne oczka wodne, trochę małych zwierząt, ptaków. Są również uprawy hydroponiczne. Ja bardzo lubię to słowo. Chodzi o rośliny uprawiane w zbiornikach z wodą, także nie wymagają gleby, ponieważ ta woda jest odpowiednio zasilana wszystkimi składnikami mineralnymi, których potrzebują. Te uprawy są zbyt małe, żeby w znacznym stopniu zaspokajać potrzeby stacji, ale jest zawsze taki dodatek.
Wariant zadaje dużo pytań na temat funkcjonowania tych parków tutaj.
Botchok chętnie odpowiada na te, na które jest w stanie odpowiedzieć w momencie, gdy wariant przechodzi do bardziej szczegółowych czy technicznych pytań. Botchok przywołuje gestem jednego z tych anonimowych urzędników, którzy wam towarzyszą, i on jest w stanie zaspokoić ciekawość warianta.
Nice.
No tak, na tej liście rzeczy, które znajdzie się na stacji, zostało mi jeszcze kasyno i fakt, że regularnie są urządzane wyścigi takich. Najprościej byłoby powiedzieć myśliwców, żebyście myśleli o odpowiedniej skali pojazdu, no ale to są takie dostosowane do wyścigów, pozbawione uzbrojenia ścigacze czy śmigacze. Te wyścigi odbywają się w bezpiecznej odległości od stacji, są przekazywane, obraz jest przekazywany na żywo i wyścigi odbywają się po torze przeszkód, które ustawione po prostu z pustych kontenerów transportowych. To jest jakby... Tego wszystkiego się dowiadujecie podczas tego spaceru. On tam trwa, myślę, że spokojnie ze 2 godziny. Gdzieś w trakcie Zosima do was z powrotem dołącza, czyli przypomnijmy, wysoka krurotarka o zielonych łuskach, krzykliwie ubrana w jaskrawo-fioletową kurtkę i spodnie. Przekazała je inaczej, że wszystko zostało już ustalone i Koralien będzie w stanie was przyjąć za 3 godziny. Więc z tego spaceru to są rzeczy, których się dowiadujecie, bo jakby Botchok chętnie wam o tym wszystkim mówi. Natomiast to jest też okazja, żeby go wypytać, jego albo Zosimę. I tak sobie pomyślałem, że możemy to zrobić mechanicznie w taki sposób, że pozwolę wam rzucić na manipulację i liczba sukcesów będzie liczbą pytań, na które muszę odpowiedzieć.
Fajne.
Ja zgłaszam swoją kandydaturę, żeby rzucić. W sensie, żebym ja wykonała ten rzut na manipulację, chyba że wszyscy rzucamy kolektywnie.
Dawaj. 7.
Możemy to zrobić tak, że rzuca jedna postać i dostaje te 3 kostki za waszą pomoc.
Ja mam do manipulacji 10. Znaczy 8 plus 2.
Nice.
Very nice.
Okej, chyba plus zrobię 3. Z tego w takim wypadku chyba zrobię z tego rzut przeciwstawny z Botchokiem.
Znaczy, bo jakby ja wyjściowo mam do manipulacji 8. Umiejętność What? Kadma, która się nazywa Beautiful, daje mu plus 2 do manipulacji, jeżeli jego wygląd jest w stanie wpłynąć na rozmówcę jakby w jakiś sposób. Czy to ujmująco, czy...
Wiesz co? Poczekaj. To ja nie wiem, co się liczy w tym momencie. Tak jak przechadzacie się po stacji, za Kadmem odwracają się głowy jakby prawie wszystkich, których mijacie i słychać też jakby szepty i tak dalej. Czasem nawet to nie są szepty, to jest po prostu małe dziecko, które odwraca głowę tak o 180 stopni za Kadmem, po czym ciągnie matkę za rękaw i mówi: mama, Xarianin.
Kup mi takiego.
Wow. To ja tylko zaznaczę, że za każdym razem, kiedy jest to małe dziecko, to Kadm, jeżeli to usłyszy, to zawsze się odwraca i dwiema ze swoich 4 rąk macha.
Natomiast Botchok jakby... Na Botchoku sam fakt tego, że jesteś Xarianinem, nie robi wrażenia.
Mogę
dodać, że on miał do czynienia z twoim gatunkiem.
Znaczy, technicznie rzecz biorąc, nie jest ujęte w umiejętności, że...
No tak, ale jakby mówię, że... Mhm. umiejętność została napisana dla postaci gracza, która jest człowiekiem, tak? Interpretujemy ją na Coriolis, na zasadzie, że to ksariańskość Kadma jest tu tym elementem, który robi wrażenie na rozmówcach.
Dobrze, to w takim razie wyjściowo mam 8 i jeżeli wszyscy mi pomagają, to to jest plus 3, czyli to jest 11.
Dobra, Podczok ma 6, tak jak w poprzednim odcinku.
9, 10, 11. No to dobrze, bo mam tylko 12 kości.
Dawaj, agresor rzuca pierwszy.
Jestem agresorem?
Zależy, jak agresywne będą te pytania.
Jedno muszę przerzucić, bo była kokt. Wow! Na 11 kościach mam jeden sukces.
Fantastycznie.
Trzeba wybrać dobre pytanie w takim razie.
Ja wyrzuciłem 2 na moich 6.
Więc my musimy odpowiedzieć na pytanie.
Możesz przerzucić, tak.
Przerzucę, no bo to jest statystycznie durne, więc Krzysiek, dostajesz jeden żeton mroku, czy jak on tam się nazywa.
To było głośne.
Dobrze, teraz będę rzucać partiami, żeby je bardziej podkręcić.
Dawaj.
Dobra, już mam kolejną. Ja przerzucam wszystkie, czy tylko te, które mi nie wyszły?
Znaczy, zostawiasz sobie 6, zakładam, i przerzucasz całą resztę.
Dobra, a właśnie tak o to mi chodziło. No i od razu lepiej. W ostatnim wyszły 2, czyli w sumie 4 6.
Okej, okay, ja miałem 2. To się odejmuje od twoich sukcesów. Zostają wam 2 pytania w takim wypadku. Znaczy, od razu powiem jakby... Muszę odpowiedzieć zgodnie z prawdą na te pytania, ale jednocześnie zgodnie ze stanem wiedzy Podczoka. Przy czym, jeśli on czegoś nie będzie wiedział, to wam powiem, że tego nie wie i nie będę wam tego liczył jako zmarnowane pytanie, bo nie jestem takim mistrzem gry.
Myślę, że moglibyśmy spróbować się dowiedzieć, jakby kto na stacji na pewno wie, jakie statki jakby wylatywały, jakby i co się... Jakby może mieć taką wiedzę na zasadzie, kto kiedy wyleciał i...
Tak. No, jakieś logi, że tak powiem, portowe. Albo, wiecie co, a gdybyśmy zapytali o podopiecznych Coralien i tego, gdzie oni są? Bo oni niekoniecznie są na stacji. A ma trójkę oficerów i możliwe, że któryś z nich sobie poszedł na samowolkę. I zrobił coś wbrew jej rozkazom.
To można to ująć tak, że...
Ukrócę wam to od razu, jakby w tym momencie cała trójka jest na stacji. Jakby to te...
Okej. Okay. Przydatne.
To jest powszechnie wiadome.
It is known.
No to zapytajmy o te logi portowe. Zgadzacie się? Resztę? Myślisz, że to jest dobre pytanie?
Odpowiedź na to pytanie da nam side quest, że będziemy musieli znaleźć tę osobę i spytać, czy możemy mieć dostęp do tych logów. Nie wiem, czy nam to dużo da tutaj przed spotkaniem z Coralien.
No w takim razie musi być jakby pytanie zamknięte samo w sobie.
Czy któryś z poruczników okazuje... jak to się mówi, dissatysfakcję / niesubordynację.
Niesubordynację.
I jest bardziej agresywny niż inni.
Okay. Tak, Krzysiek, myślałam, że Krzysiek odpowie.
Bo jakby czekałem, aż wszyscy zaakceptują pytanie, żeby nie było, że się wyrywam.
Okej. Nie mam lepszego pomysłu.
Czyli pytanie jest o podopiecznych, który z nich
jest w jakiś sposób
bryka.
Tak, bryka, nie chce się podporządkować, albo ma jakieś napięte stosunki.
Sam się zajmuje przemytem nieusankcjonowanym, albo napada na statki.
Okej, więc przypomnijmy, Coralien Vahara ma 3 oficerów, nazywa ich swoimi dziećmi zresztą, i po kolei są to Krurotar imieniem Lyonder Silny Briareus, Sabel imieniem Essar i człowieczka Serema Stoneshard. I tak, z tego co mówi wam Botczok, oczywiście robicie to, wyciągacie te informacje z niego tak, żeby się nie zorientował, że jest wypytywany, w związku z czym to jest w toku kilku, że tak powiem, kilku tematów rozmowy. Wyciągacie po kawałku i tworzycie sobie taki obraz sytuacji w głowie. Lyander jest prawą ręką Coralien, jest jakby... Jego grupa jest największa. Każde z tej trójki ma pod swoimi rozkazami kapitanów ze swoimi własnymi statkami. Lyander ma największą grupę i ma po prostu reputację absolutnie lojalnego wobec Coralien. Essar i Serema zdają się być nie tyle bardziej niezależni, co operują bardziej... No nie, właściwie tak, to się sprawdza do tego, że są trochę bardziej niezależni. Brawo, jak zawsze próbuję skomplikować. Trudno powiedzieć, czy w grę wchodzi tutaj jakiś brak lojalności. Natomiast jest konflikt między tą dwójką, między Essarem i Seremą, ponieważ Essar podebrał Seremie ostatnio jednego kapitana z okrętem, co sprawiło, że grupa, którą dowodzi Serema, która i tak była najmniejsza, stopniała jeszcze bardziej. Jakby Seremie zostały w tym momencie trzy załogi. I dlatego między nimi jest teraz... panuje napięcie między tą dwójką.
Okej. A czy możemy się dowiedzieć, jakimi statkami, które z nich dysponuje? I porównać to ze statkami, które zaatakowały Haldere?
Nie z tej rozmowy, natomiast potem na pewno będziecie w stanie to zrobić, więc równie dobrze mogę wam powiedzieć teraz. Dobrze.
Czy uznajemy to za nasze drugie pytanie?
Właśnie się zastanawiam, czy chcemy marnować pytanie, skoro i tak potem będziemy mogli się tego dowiedzieć.
Nie musicie marnować na to pytania. Okej, jeśli chcecie to wiedzieć teraz, no bo to będzie długa recytacja, ale proszę. Grupa Lyandera składa się z lekkiego krążownika ostrodzioby, jest to największa jednostka, jaką mają do dyspozycji korsarze, patrolowca lewy sierpowy, uzbrojonego frachtowca Dar Królowej,
torpedowca...
Co?
Już się pogubiłam.
No, więc właśnie. Torpedowca. Co?
Możesz po prostu podesłać to nam na Messengerze?
Okej, mogę. A few
minutes later. Z listy okrętów, które otrzymaliśmy od mistrza gry, wynika, że wszyscy podoficerowie czy oficerowie Coralien Vahary mieli na stanie frachtowce i torpedowce, czyli jakby te dwa rodzaje okrętów, których szukamy. Natomiast Serema jest jedyną, która nie ma uzbrojonego frachtowca, ma jakby zwykły frachtowiec. Ale nie wiemy, na ile nam to pomaga w naszych poszukiwaniach.
No tak, bo teoretycznie nie wiemy, czy frachtowiec w ogóle mógł być służyć tylko do abordażu, mógł nie być uzbrojony, a torpedowiec był uzbrojony.
Jeszcze jedno pytanie, tylko czy przy okazji możemy się też tego dowiedzieć, jak dawno Essar ukradł okręt tej drugiej?
Kapitana, a nie okręt chyba.
Ale kapitana z okrętem, rozumiem.
Tak. Kapitana z okrętem.
Aha, okay.
I jaki to był okręt? Czy to nie był przypadkiem uzbrojony torpedowiec?
Macie to w liście, którą wam przedstawimy.
A, jest to wpisane. Dobra,
żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi. Oni mnie poprosili o listę wszystkich jednostek, które są na rozkazach piratów. Te statki są podzielone na trzy grupy. Lyander dowodzi jedną, Essar dowodzi drugą, Serema dowodzi trzecią, najmniejszą. I teraz sprawa dotyczy, niech go znajdę na liście, kapitana Duru Dabada Duru, który jest kapitanem uzbrojonego frachtowca Stary Kumpel i obecnie jest na rozkazach Essara, ale do niedawna był na rozkazach Seremy. I pytanie Rafała brzmi, kiedy doszło do tej zmiany, tak? Muszę znaleźć odpowiedni plik i chyba policzę wam to za to drugie pytanie, które możecie otrzymać od Bodczoka. Czy ktoś zgłasza sprzeciw?
Nie, bo chyba też nie mamy pomysłu na dalsze pytanie, więc wydaje mi się, że to jest dobre wykorzystanie tej informacji, znaczy tego asetu.
Dobra, kwestia organizacyjna. Jeśli początek kampanii to był dzień pierwszy, teraz jest dzień piąty, jak podsumowałem sobie wszystko poza kadrem. Co oznacza, że do ataku na Kalderę doszło 11 dni temu, a Aduru Dabad Duru dołączył do grupy Esara razem ze swoim okrętem i załogą 2 dni temu.
Może chciał uciec od konsekwencji.
No tak, ale to nas tak naprawdę nie interesuje, jakby dla kogo on był, bardziej nas interesuje, jakby to już jest kwestia ich wewnętrznej polityki, dla kogo oni wtedy pracowali. Nas interesuje, czy oni pracowali dla czy byli pod Koralien w tym czasie.
To znaczy, bo mi się coś przypomniało, bo w kolejności ataku na Kalderę wiemy, że frachtowiec, który pojawił się pierwszy, bo torpedowiec jakby był tym, który niejako wyskoczył i wziął udział w tej zasadzce, no bo o tym nam powiedziała Lapis. Wiemy, że frachtowiec ostrzelał Kalderę, żeby jakby zwrócić na siebie uwagę.
Tak.
A potem pojawił się torpedowiec. Ale skoro frachtowiec ostrzelał Kalderę, to znaczy, że musiał
być uzbrojony.
Tak, to znaczy, że musiał mieć taką możliwość. Czyli to, że stary kumpel, czyli ten właśnie uzbrojony frachtowiec, który wcześniej należał do ekipy Seremy, a teraz należy do ekipy Sara. Fakt, że on dopiero przeszedł 2 dni temu, oznacza, że ona 11 dni temu, kiedy był atak na Kalderę, miała możliwość ten atak przeprowadzić, co jest istotne.
Esar w tym momencie jest jedynym, który nie miał tej możliwości w takim
11
razie,
dni
bo on
temu,
nie ma
tak.
drugiego uzbrojonego frachtowca.
Czyli jakby tu timeline jest ważny, czyli wychodzi na to, że jeżeli mamy kogoś podejrzewać, to albo Seremę, albo Lyondera, czyli tego prawą rękę Wahary.
Mhm. Tak. Jeszcze co do tego, co powiedziałaś wcześniej, jest dla nas istotne to, kto to zrobił, a nie czy był pod Koralien, bo technicznie rzecz biorąc ona jest jakby nad wszystkimi i...
No tak, ale to jeśli my po prostu znajdziemy kogoś, jakby sprawcę, niezależnie od tego, dla kogo on konkretnie pracował, to tak. Koralien musi potem wyciągnąć wobec niego i odpowiednich osób odpowiedzialność i jakby musimy wyciągnąć od niej jakąś deklarację, co ona ma zamiar z tym zrobić.
Tak, tak, tak. Właśnie o to mi chodzi. Jakby, bo czuję, że możemy rozwiązać ten konflikt, wiecie, bez kłócenia się z Koralien, a tylko mówienia, ej, słuchaj, oddaj nam tego typa, który był nieposłuszny i jakby,
albo
wiesz,
typkę.
Albo typkę. Albo typo. I po prostu, wiecie, konflikt nie będzie ze wszystkimi, tylko mamy problem tylko z tą jedną konkretną osobą.
Możemy jakby zablefować, że już się dowiedzieliśmy i jesteśmy pewni, że chodzi o Seremę, jest najsłabszą z twoich ludzi i wydaj nam ją i w sumie good riddance dla ciebie i...
No ale
tak dalej.
Śmiesznie będzie, jeżeli przestrzelimy.
Ale... Może wtedy ten Jeyonder, czy jak on?
Lyondère.
Co? Honest mistake.
No.
Lyondère może chcieć tak czy inaczej ją wrzucić pod fraktowiec i pozbyć się najsłabszego ogniwa. Więc w sumie i wtedy królowa i jej prawa ręka będą zadowoleni, bo nie na nich spadnie wina. My będziemy zadowoleni, bo dostaniemy winnego i zostanie ukarany.
Znaczy, ale no, dostaniemy nie. kogoś, dostaniemy po prostu kozła osobę, biednego. Którą możemy powiedzieć, że była winna.
A my potrzebujemy, żeby ktoś został ukarany.
Nie, bo potrzebujemy, żeby nie było więcej ataków na nasze transporty. Więc jakby po prostu znalezienie kogoś, na kogo możemy zrzucić winę, jakby owszem, może jakby nam ten, tylko że jak będzie potem kolejny atak, to i tak wyjdzie, że zwaliliśmy sprawę i to...
Nie, słuchaj, my chcemy konkretnej osoby, chcemy konkretnych przeprosin od tej osoby i jeśli się uda, reparacji finansowych. Więc Koralien może powiedzieć, skoro to jest wina tego jednego kapitana, w sensie tej jednej grupy, to ty z własnej kieszeni zapłacisz za to, co zrobiłeś. Myślę, że to...
Dobra, bo hipotetyzujecie sobie o hipotetycznych scenariuszach, o postaciach, których jeszcze nie zobaczyliśmy w kadrze, więc chciałbym wrócić do gry. Myślę, że fabularnie zrobimy to tak, te odpowiedzi na wasze pytania, to wygląda tak, że z Botchoka nie jesteście w stanie wyciągnąć bardzo wiele, ponieważ on tak naprawdę on był w stanie wam powiedzieć mniej więcej, jakimi siłami dysponują poszczególni oficerowie Corallien, natomiast on mógł wam powiedzieć, że Lyander jest lojalny, a Essar i Serema się podgryzają, natomiast reszta to są zbyt szczegółowe informacje, myślę, że on po prostu nie był w stanie wam ich udzielić. Dlatego wprowadźmy sobie nową postać w kadr. W pewnym momencie tego spaceru, dajmy na to, kiedy byliście w tym parku, więc jesteście sztuczny teren zielony, myślę, że jakieś holograficzne, błękitne niebo jest też tutaj wyświetlane ponad wami, tak żeby ta iluzja była jeszcze lepsza. W pewnym momencie do waszej grupy dołącza Morfiusz. Od razu mówię, że Morfiusz posługuje się zaimkami Onu Jenu i ja będę się bardzo starał zrobić to dobrze, ale pewnie będę robił tutaj mnóstwo błędów, więc z góry proszę o wybaczenie. Ma niebieską skórę wpadającą trochę w zieleń, ciemną zieleń. I na twarzy ma wyrzeźbiony taki liściasty motyw do tego stopnia, że tę skórę udającą włosy też zaczesuje tak jakby w takie listki. Dołącza do waszej grupy. Wchodzi w słowo Botchokowi, mówiąc jak to bardzo miło jest was tutaj spotkać. To musi być jego ekscelencja ambasador. Cała stacja już huczy o tej wizycie.
Ojej, już tak jesteśmy sławni tutaj.
Jestem zaszczycony, że mam tę przyjemność. Basalia Tiolema.
Bardzo mi miło poznać w takim razie. I gratuluję pięknego makijażu.
Dziękuję. Nie sądziło, że zrobi wrażenie.
Myślę, że warto doceniać wszelkie takie upiększenia. Bo w sumie upiększenia, można powiedzieć, że to standard w naszej kulturze. Ale miło zobaczyć kogoś, kto stara się i przykłada uwagę do takich rzeczy.
Reprezentuję federację na stacji. Reprezentuję to moje oficjalne stanowisko. Reprezentant. To ciekawe, że pakt przysłał ambasadora.
Ciekawe?
Federacja nie uznaje Corallien Vahary za głowę państwa. Dlatego oficjalnie nie mamy tutaj ambasady.
Nie rozumiem, w czym dokładnie leży problem.
Może to się jeszcze zmieni.
Żaden problem. To tylko kwestia pozorów.
Cóż, zdaje nam się, że da się ten konflikt, który powstał, zakończyć bezpośrednio z Królową Vaharą, nie robiąc tego większego zamieszania. Przynajmniej mam taką nadzieję.
Konflikt? Jaki konflikt?
O, to chwila, to przepraszam, czy może wiesz o tym, co zaszło? O wypadku, nazwijmy to incydentem, napadzie na Kalderę.
Nie, pierwsze słyszę.
O, to...
Czy mówi prawdę, że pierwsze słyszy?
Ja,
ktoś mi musi rzucić na manipulację w takim wypadku.
Ja poproszę.
To ja zadaję takie, nie słyszałeś? A potem grzecznie się pyta i właściwy rzut wykonuje. Irys.
Tak.
Pomagam mu w tym.
Mnie 7 kostek. Nie słyszałeś.
Nie słyszał. O, nie słyszał. Okay. 4, 7. Dobra.
Empatia i manipulacja, tak?
Zgadza się.
I wziąłeś kostkę za Klementynę?
Nie wziąłem. To jest jeden sukces, na razie drugi sukces. Dwa sukcesy.
Okej, okay, i rzut przeciwstawny. Tak się składa, że też mam dwa sukcesy. W takim wypadku wiecie tyle, że Basalia Tiolema twierdzi, że nie słyszał o ataku na Kalderę.
No, w takim razie może uda nam się rozwiązać to, zanim dowie się jeszcze więcej ludzi. Aczkolwiek jest to całkiem istotna dla nas sprawa, ponieważ zostali zaatakowani i ograbieni nasi obywatele, obywatele Paktu.
Rozumiem. W takim wypadku mam nadzieję, że zdołacie wyjaśnić tę sprawę.
Też mamy taką nadzieję.
Gdybym mógł jakoś pomóc, jestem na stacji już od ładnych paru tygodni, także mogę się podzielić paroma spostrzeżeniami.
W takim razie...
Jakby fabularnie to jest ten moment, w którym możecie się dowiedzieć. Wydaje mi się, że właśnie nawet lista kapitanów i okrętów Basalia może być źródłem tej informacji dla was, plus te informacje o tym, kiedy Darab przeszedł z grupy Seremy do grupy Esara. To wszystko, o tym wszystkim informuje was Basalia. Zresztą w pewnym momencie Basalia nadmienia też niech tylko znajdę te imiona. Tak, więc w pewnym momencie Basalia nadmienia też, że nie tylko on jest tutaj jako reprezentant innej siły i nie tylko też w tym momencie Irysjan, że na szafirowym grocie znajduje się również Dzadenir Kerme z domu wyciągniętej Rełki, który jest właściwie, nie, myślę, że Basalia użyłoby tego słowa, jest agentem Hanzy Wadajskiej na pokładzie. To Morfiusz, jakby co. I Bomas Reyshain, który jest reprezentantem korporacji Maxicor, jednej z trzech korporacji, które intensywnie działają, czy coraz intensywniej działają na terenie Gromady Klucza. A korporacje to jest jakby jedna z tych trzech potęg, które otaczają Gromadę Klucza. Zjednoczone korporacje, tak zwana pierwsza potęga. Oni sami się tak nazwali.
A czy Basalia by wiedział, dlaczego oni tutaj są? Czy to jest jakby ich oficjalna działka, że tak powiem? Czy oni tutaj są tak trochę tak cicho-ciemno?
Są jak najbardziej oficjalnie. Myślę, że Basalia zerku na Botczoka i mówi, władza ma swoją grawitację, która przyciąga. Szafirowy grot jest przeciwwagą dla Kulana w Cesarskich Wrotach, zwłaszcza odkąd zjawiła się tutaj Koralien ze swoją flotą. Basalia tak konspiracyjnie ścisza głos i dodaje, są osoby, którym na rękę byłoby, gdyby Koralien oficjalnie stała się władczynią grotu i przeciwwagą dla koalicyjnej administracji. Botczok, który oczywiście doskonale słyszał tę rozmowę, jakby wygładza pióra dostojnie, po czym mówi, królowa Koralien jest wywiera pozytywny wpływ. Jej załogi zapewniają nam bezpieczeństwo, a nasi mieszkańcy, goście i klienci mogą prowadzić swoje interesy niepokojeni, tak jak dawniej.
Wariant jakby, nie mówi tego na głos, ale tylko tak, żeby słyszał że szkoda, że to bezpieczeństwo nie jest rozszerzone na obywateli Paktu.
Gdyby Koralien stała się oficjalnym przedstawicielem, co by to oznaczało dla koalicji, czy koalicja by chciała, żeby tak się stało, żeby się odłączyli.
To jest pytanie Ani do mistrza gry, czy Irysa do kogoś?
Wiesz co, na początku miała być do Irysa, ale chyba zadam je do ciebie, bo nie jestem pewna jakby stosunków, bo jakby koalicja, no to były te wszystkie grupy walczące przeciwko Imperium, tak?
Dość luźno stowarzyszone grupy walczące przeciwko Imperium, tak.
W tym pakt, prawda?
Tak. Więc gdyby Corallienne się odłączyła, to jakby czy to by jakoś zaburzyło działanie koalicji, czy to byłoby takie stwierdzenie, że okej, jakby i tak byliśmy luźno związanymi grupami, więc okay, whatever.
Kwestia skali. Corallienne, jak widzicie, ma na swoje rozkazy kilkanaście uzbrojonych statków, z czego okrętem tak naprawdę nazwałbym tylko ten jeden krążownik, bo cała reszta to są zdecydowanie mniejsze jednostki. Na skalę gromady klucza to jest nic. Jakby w rozumieniu koalicji jest to jedna duża grupa bojowa lub trzy malutkie. Tak naprawdę Corallienne jest jakby... Jest taki oficjalny dokument, którego sygnatariusze jakby powołali koalicję i potem kolejni członkowie się do tego dopisywali. Corallienne jest pod tym podpisana. Jej grupa wchodziła w skład koalicji na zasadzie tak, jesteśmy, walczymy z Imperium. Oto jest dokument, który to stwierdza. Dziękuję bardzo. Jeśli ona chciałaby ogłosić się nie tylko królową korsarzy, ale królową szafirowego grotu, trudno powiedzieć, czy koalicja by na to jakoś zareagowała. De facto, tak jak mówiłem, tutaj na pokładzie widzicie straż, znaczy siły ochrony stacji i jej piratów. Tu nie ma żołnierzy koalicji. De facto jakby koalicja nie zainteresowała się szafirowym grotem, to nie był cel militarny w trakcie walki o cesarskie wrota. Corallienne przyleciała tutaj i najwyraźniej jakoś ułożyła się z obecną administracją stacji. Chociaż tak jak obserwowaliście, jak mieszkańcy reagują na piratów przechadzających się po bulwarach, wygląda na to, że jakby mieszkańcom stacji autentycznie też to nie przeszkadza, a może nawet jest na rękę.
Jest na rękę.
Mogę dodać, to jest jakby coś, co też w rozmowie z Bodczakiem może wypłynąć. Zasadniczo chodzi o to, że głosem Bodczoka docierają do nas informacje z reszty systemu i wiemy, jak wygląda prowadzenie interesów na planetach administrowanych przez koalicję. Jakie są nakładane podatki, marże, cła i grzywny. I wychodzi nam... Lepiej wychodzimy, płacąc piratom za ochronę.
Mhm. Słuchajcie, to jest trochę in-game, a trochę out-of-game, w sensie to jest in-character, ale jakby nie...
In-character, zakładam... out-of-game, uwielbiam, mów.
Tak. Znaczy, no, zakładam, że nie rozmawiamy o tym centralnie, stojąc w parku przy Basali, tak, i Bodczoku, bo może w ramach jakiejś pertraktacji z Corallienne można by użyć argumentu pod tytułem... Możemy jakby jako wysłannicy paktu spróbować pomóc ci na arenie politycznej właśnie oficjalnie przejąć władzę, w sensie jakby tak, ogłosić się władczynią szafirowego grotu. Jakby nie wiem, czy wolno nam coś takiego zaoferować, ale możemy się zastanowić, czy chcemy jakby w ogóle taki argument wystosowywać, żeby jakby ją sobie zjednać.
Czy możemy się za nią wstawić? Tylko, że no, musimy mieć wtedy zapewnienie, że po pierwsze ona musi pokazać, że potrafi sobie poradzić z takimi sytuacjami, bo nie może dojść drugi raz do ataku na naszych obywateli i ona musi pokazać, że jest w stanie się z tym rozprawić, jeśli ktoś rzeczywiście się tego dopuści.
Ja się trochę boję samowolki tutaj, jednak stwierdzenie płacimy piratom za ochronę brzmi dość niebezpiecznie mimo wszystko, bo to się szybko może skończyć. No ale dobra, wracając do rozmowy z Bodczokiem.
Znaczy właściwie Bodczok chyba ująłby to inaczej. On chyba by to po prostu ujął, że piraci pobierają niższe podatki.
Właśnie.
A ja to przełożę że odmówi o haraczu.
Znaczy, właśnie, to jest tak, że oni mówią o haraczu, ale gdybyśmy jakby zaczęli jakby współpracować z nimi oficjalnie, to wtedy
to, się tak, podatki,
to jest podatek, tak. Podatek odpowiedni.
Czyli, absolutnie.
Różnica między podatkiem a haraczem jest takie, że jedno jest ustanowione prawnie.
Tak. Jedno jest spisane na karteczce.
Yep.
Tak, więc jakby te wszystkie informacje, co mówiłem, że Bodczak w sumie by ich nie miał, to otrzymujecie je od Basalli. Mm-hmm. W związku z czym myślę, że ten spacer po parku trwa niemal z godzinę, żebyście zdążyli się tego wszystkiego dowiedzieć. Mm-hmm. I tam w końcu odnajduje was Zosima, która dołącza do grupy, szybko orientuje się, o czym właśnie mówi wam Basalia, w związku z czym wcina się w słowo i potem tak wyraźnie z jednej strony steruje rozmową, ale też wręcz fizycznie wpycha się między Basalię i Irysjana, żeby tak jakby ukrócić ten wątek. Także dowiadujecie się właśnie wtedy, że Koralien przyjmie was za kolejne 3 godziny, że wtedy ma wolny termin. I myślę, że o ile nie macie jeszcze jakichś konkretnych pytań, które chcecie skierować do którejś z tych trzech postaci, czyli Bodczoka, Basalii lub Zosimy, to bym przeszedł do audiencji.
Ja tylko powiem, że jak Irysjan wyczuwa to niezadowolenie Zosimy z obecności Basalii tam, to jakby żeby się przypodobać tej stronie, u której będą mieli za chwilę audiencję, to jakby zwraca się do Basalii, że bardzo ci dziękuję za spotkanie i w ogóle to też zaszczyt poznać. Ale niestety jesteśmy tutaj w sprawach służbowych, sprawy towarzyskie musimy zostawić na później, ale z chęcią udamy się na jakąś kolację, żeby jakby wymienić się informacjami może i także nowinkami z Argildii, bo zakładam, że było ich mnóstwo, czyli jest ich mnóstwo codziennie, szczególnie z jakby aspektów kulturowych, do których mi bardzo tęskno, ale teraz niestety musimy się już udać dalej, więc dziękuję za twoje towarzystwo i do zobaczenia.
Bardzo chętnie. Będę czekać na tę kolację. Myślę, że znaleźlibyśmy też jakieś wspólne interesy, które moglibyśmy omówić.
Dobrze, więc umówmy się na i towarzyskie, i na służbowe spotkanie w takim razie. No i jakby zwraca się już w stronę Zosimy i jakby prosi, żeby prowadziła w takim razie, żeby ułatwić jej transition do kolejnej sceny.
Mały ten margines dla słuchaczy, bo wymieniamy tutaj nazwy. Rodzinną planetą Morfiuszy jest Argilla, a tak jakby ich rodzinnym ciałem politycznym, chociaż oczywiście jest spora diaspora morficka rozrzucona po całej gromadzie klucza. Jakaś matka przychodzi z począcym dzieckiem obok was akurat. To był mały tczakwa, one tak skrzeczą.
Max ze skalnej półki.
Natomiast tym rodzinnym ciałem politycznym Morfiuszy jest Federacja Argilli i Burinu. Argilla i Burin to są dwa układy. Z Argilli się wywodzą, Burin zasiedlili jeszcze przed kontaktem jakby z szerszą kosmiczną społecznością. Nie pamiętam, skąd pochodzi Irysjan.
Bo nigdy o tym nie mówił. Kropka.
Okej, dobrze.
O, jak zgasiłaś mistrza gry!
Damn. Secret.
Tajemnica.
Tak, no i zresztą znowu
bo sam nie wie.
Wspominałem o tym wintrze, ale możemy to powiedzieć w kadrze. Te informacje, nie wiem, czy dotąd padły, może w końcu powinny. Jakby koalicja, o której mówimy, to ten organizm, który walczył z Imperium Tcha, jego trzy główne części składowe to właśnie była Federacja Argilli i Burinu, czyli Morfiusze, Hanza Wadajska, która jest sojuszem czterech systemów, a raczej rządzących nimi domów handlowych, potężnych gildii, potężnych, bardzo bogatych i bardzo wpływowych, i Hegemonia Zwart, która jest jakby militarnym państwem przede wszystkim sabli, którzy sablowie zostali odkryci przez Tczakwa i bardzo szybko okazali się bardzo zdolnymi żołnierzami i strategami, w związku z czym szybko zostali wcieleni w struktury imperialnej armii, po czym w pewnym momencie pouczkująca wtedy jeszcze koalicja, złożona tylko z Federacji Hanzy i tych małych sprzymierzonych grup, między innymi paktu, udało im się przeciągnąć sabli na swoją stronę. Właśnie za cenę tego, że po wygranej wojnie lwia część terenów Imperium Tcha należy teraz do hegemonii.
Może przypomnieć, sablowie to ten gatunek Terminatorów
4000. To jest metaliczny gatunek. Pierwsza oficer Kaldery go reprezentowała i to na razie, że tak powiem, największa rola, jaką sablowie mieli do odegrania w kadrze. Może się to zmieni, jak spotkacie Sara. A skoro o tym mówimy, to chyba pora wreszcie na audiencję.
Tam. Harpun, uha. Sorry.
Kiedy przychodzi wyznaczona godzina, swoją drogą, czy komuś przyszło do głowy, czy Coralien faktycznie jest taka zajęta, czy to wszystko jest po prostu takie granie na czas, żeby pokazać wam, jaka jest tutaj ważna? Ktoś miał takie wątpliwości?
Na pewno Klementyna.
Znaczy, Kadm też, ale jest zbyt grzeczny, by coś powiedzieć.
Dobrze. W związku z czym Zoslima prowadzi was, mijaliście już z Botczokiem to miejsce. Mówiłem wam o pilnowanym przez piratów korytarzu prowadzącym do sekcji, którą objęła Coralien. Poproszę o szybki rzut, tylko nie pamiętam na co.
A czego oczekujesz? Obserwacje?
Na pewno na Witsy, ale teraz się zastanawiam.
Na obserwacje?
Nie technologię, Witsy i technologia.
Nie mam technologii.
Umiejętność technologia nazywa się tu po prostu technologia?
Chyba wariant ma.
Tak, technologia.
Tak, i wariant to ma.
Bo to jest jeszcze zaawansowana umiejętność, więc trzeba mieć kropkę w technologii, żeby to rzucić. Tylko wariant to ma? No dobra, to poproszę cię o taki rzut.
Z jakimś minusem, bonusem?
Nie.
Nie. Po prostu straight up. Mam 1, 2, 3, 4, 5, 6 kości, więc muszę rzucić na dwa razy. Mam już jedną szóstkę, tu rzucam jeszcze dwie kostki. Mam jedną szóstkę.
Jedną szóstkę, dobra. Nie jest łatwo się zorientować, będąc wewnątrz stacji kosmicznej. Ale wariant orientuje się mimo wszystko. Chodzi mi po prostu o umieszczenie części zajętej przez Coralien. Jakby wariant zdaje sobie sprawę z tego, że jesteście w głębi konstrukcji. Dlatego będzie to jedno z bezpieczniejszych miejsc na stacji. Co więcej, wbrew temu, czego być może można by się spodziewać, Coralien nie wyrzuciła Botczoka z jego biura, nic takiego, ani nawet nie umieściła swojego dworu na pokładach, o których mówiłem, że są dla najbardziej zamożnych mieszkańców i gości stacji. Nie. Schodzicie do części magazynowej. Co z jednej strony widać tutaj ten element. To jest to miejsce, które w razie ataku na stację byłoby bezpieczne, jakby gdzie indziej skierowaliby się atakujący. Potrzeba by długiego bombardowania, żeby w ogóle mu zagrozić. A z drugiej strony, i to już nie wchodzi w skład rzutu na technologię, ale wariant jest na tyle kumaty, żeby wiedzieć to i tak. Z drugiej strony to jest na pewno coś, co mogło zaskarbić Coralien sympatię mieszkańców stacji. Na zasadzie, że nie wtryniła im się, nie rozepchała się łokciami pomiędzy nich, tylko jakby oni żyją sobie dalej tak, jak żyli, a ona po prostu osadziła się po sąsiedzku. Kolejny element jest taki, że tak jak piraci, którzy przechadzali się tam wcześniej, gdzie ich mijaliście, oni wszyscy byli uzbrojeni, nawet jeśli się z tym nie obnosili. Tutaj poza piratami, którzy stali na warcie, zachowują się dużo bardziej swobodnie. Oznacza to również, że są jakby głośniejsi i bardziej stereotypowo pirackcy. Tam ktoś różnie w karty, tam jest jakaś popijawa, ale nie noszą tu przy sobie broni, to jest po prostu w tym momencie ich dom. I czują się tu bezpiecznie. Zostajecie zaprowadzeni. Po dłuższym czasie widzicie kolejnych strażników. Znowu jest to para piratów, Morfiusz i człowiek, rozstawieni po dwóch stronach drzwi. Może to jest właściwie moment, w którym dociera do was, że w sumie to poza tymi strażnikami przy wejściu prowadzącym do tej sekcji to nie widzieliście czegoś takiego? Dopiero tu jest kolejna taka para. Bo drzwi, których pilnują, prowadzą już do sali tronowej Koralien. A kiedy drzwi się otwierają, dociera do was, że faktycznie i dosłownie jest to sala tronowa, to znaczy Koralien siedzi w głębi na podwyższeniu, ale szybko rozglądając się, orientujecie się, że jest to po prostu magazyn, który zaanektowali. Koralien siedzi na podwyższeniu w głębi sali, na prostym krześle, które służy jej za tron. Dwójka jej dzieci, Essar i Serema, stoją przed podwyższeniem. Natomiast jej pierwsze dziecko, Lyander Silny Briareus, kroczy długimi krokami w waszą stronę. Kilka opisów. Koralien Vahara jest morfiuszką o jasno-czerwonym odcieniu skóry, można powiedzieć koralowym. Ma długą twarz ze szpiczastym podbródkiem, a skórę na głowie ma formowaną wiele cienkich, jakby to powiedzieć, falujących wypustek. Zasadniczo mają przypominać korale. Mam na myśli takie rosnące na rafie koralowej, nie takie, które się nosi na naszyjniku. Jest ubrana w prosty strój, jakby widać, że robiony na miarę, natomiast nie jest jakiś ostentacyjny. Nie jest to również szata królowej ani nic takiego, po prostu spodnie, tunika. Jest uzbrojona w parę pistoletów, kropka. Essar jest sablem, co oznacza, że nie ma sensu opisywać jego wyglądu, ponieważ zmienia się z sekundy na sekundę. Jest po prostu falą, która zastygła w miejscu. Ma w tym momencie parę rąk. Jego głowa... Są na niej głęboko zaznaczone oczy w takich długich szparach. Niemalże jak kreskówkowo rysuje się, że ktoś jest zły, tak? Te takie oczy jak szparki, środkowe kołciki oczu skierowane w dół, zewnętrzne w górę. Serema z kolei jest młodą kobietą, jest człowiekiem, jak już wiecie od samego początku. I szukałem długo nowozelandzkiej aktorki, która by mi pasowała do tej roli, po czym stwierdziłem, że muszę poszukać zupełnie gdzie indziej i znalazłem, wrzuciłem na konwersację. To jest Portia Woodman, która jest nowozelandzką rugbystką maoryskiego pochodzenia. Więc myślę, że możemy ją sobie wyobrazić w roli Seremy Stoneshard, tylko ogloną na łyso. A dla osób, które nie mogą sobie w tym momencie wygooglać nowozelandzkiej rugbystki, Serema jest wysoka, jest mocno zbudowana. Aha, jak rugbystka. Jest ogolona na łyso. Jest, nosi się na zielono, ma na sobie lekki pancerz. Oni wszyscy są uzbrojeni. Koralien ma parę pistoletów. Essar, widzicie, ma Jak? Essar nie jest uzbrojony, ale to dlatego, że sablowie mogą sobie w każdej chwili stworzyć ostrza z rąk. Jesteście tego świadomi. Serema ma karabin przerzucony przez plecy, co orientujecie się, że jest bardzo performatywne, bo ani nie ma jak po to wygodnie sięgnąć, ani nie jest szczególnie potrzebne. Plus rozmawialiśmy już o broni palnej na pokładzie statków kosmicznych. Chociaż tutaj jesteście w samym sercu stacji, więc może tutaj faktycznie można by dość swobodnie się ustrzelać bez ryzyka dehermetyzacji.
Okej.
Równie uzbrojony jest Leander, który kroczy w waszą stronę. Okej, ja po prostu opiszę, co się dzieje. Ewentualnie, jeśli będziecie chcieli poznać głębsze znaczenie, to każę wam rzucić. Pewne ruchy polegają na tym, że Leander kroczy w waszą stronę, po czym wyraźnie zwalnia w momencie, gdy Zosima się od was odłącza. Zosima przechodzi pod ścianami pomieszczenia, tak jakby omijając Leandera w największej odległości, jaka jest możliwa do uzyskania, a Leander rusza szybszym krokiem dopiero, kiedy Zosima już go wyminie i jakby odchodzi za niego. To jest jedno, co się dzieje. Drugie, co się dzieje, to Botczok was opuszcza, żeby wejść na podwyższenie i stanąć tak krok za tronem Coralien. A Leander podejmuje ten krok w waszą stronę szybko, żeby stanąć przed wami i górując nad wami łypnąć na was okiem i powiedzieć:
zanim to nastąpi, i ja bym chciała rzucić na interpretację tego, co właśnie zaszło między nim a Zosimą.
Wiesz co? Nie. Kadm, ustaliliśmy to już poprzednim razem. Kadm po prostu wie takie rzeczy. Bo to jest kwestia kulturowa. Krurotarowie są samotnikami. Wyewoluowali jako gatunek, który jakby są terytorialnymi samotnikami. Co oznacza, że jakby ich społeczeństwo tak naprawdę nie istnieje. Społeczności krurotarów gromadzą się tylko przy bardzo konkretnych okazjach. A tak poza tym najlepiej czują się po prostu w grupach innych gatunków jako jedyni reprezentanci swojego. Co oznacza, że w takich sytuacjach socjalnych, gdzie po prostu muszą ze sobą współpracować i jakoś funkcjonować, dają sobie przestrzeń. Ha. Tyle, ile tylko są w stanie.
Znaczy to była moja reakcja, bo Kadm to wie, jak już się ustaliło.
Tak, więc Leander łypie na was wściekle żółtym okiem, po czym intonuje basowo: więc to jest ta grupa, która żołda audiencji u naszej królowej? Żołda?
Niestety okoliczności są takie, że musimy załatwić tą sprawę dość szybko. Irisjan Hekabe, ambasador paktu.
Ja łypię na niego za ambasadora.
Leander silny Briareus. Najpotężniejszy pirat, jaki kiedykolwiek zagościł na tej stacji.
Łącznie z królową Coralien, czy oprócz niej?
Królowa Vahara ma mnóstwo zalet, ale wie, że nie powinna stawać ze mną do walki.
Ciekawe. W takim razie, czy możemy przejść już do rozmów, czy... I tak Irisjan tak jakby tak zagląda za niego, bo tak stanął tuż przed nimi, jakby to z nim miała być ta audiencja.
Pokazałeś już, jak jesteś silny, dobrze, przyjmujemy to, a teraz chcemy porozmawiać z kimś, kto faktycznie może coś zdziałać tu na tej stacji.
Leander odsłania wszystkie kły w uśmiechu, a ma ich bardzo, bardzo, bardzo wiele.
Ale masz dużo zębów.
I mówi: powiedz proszę.
Kadm na to się wychyla. Bardzo proszę.
A Irisjan mówi w tym samym momencie: co proszę?
patrzę z zaciekawieniem na niego. O, proszę, proszę.
Dawaj, Marian, jeszcze ty.
Proszę, niech to się skończy.
Wiecie, jak jest to powiedzenie, że te moje dwie ostatnie szare komórki, to to są moje cztery ostatnie szare komórki.
Wariant nic nie mówi, bo wariant tylko jakby stoi wyprostowany z tarczą jakby przy boku. Tylko wygląda postawnie.
Dwie rzeczy dzieją się jednocześnie, przy czym tylko jedna z nich w świecie gry. Więc w świecie gry dzieje się to, że Lyonder obejmuje was wszystkich spojrzeniem, mówi: Pakt przysłał nam komediantów, a jego ryłka spoczywa na rękojeści miecza, który wysuwa lekko z pochwy i dodaje: może powinniśmy od razu stanąć w szranki. Oszczędzę królowej czasu na rozmowy z komediantami. A jednocześnie rzecz, która nie dzieje się w świecie gry, znaczy nie do końca, bo dzieje się mechanicznie.
Nie, on bierze sobie...
Nie, zużywam punkt ciemności. Myszu, gdybyś mogła streścić, na czym polega to, co Coriolis nazywa problemem osobistym postaci w wypadku Kadma.
W wypadku Kadma to sprowadza się do swoistej, powiedzmy, naiwności czy takiego wierzenia w najlepsze intencje innych istot, co oznacza, że po prostu czasami... W pewnych sytuacjach po prostu zachowuje się inaczej. Zależy, jak to Krzysiek akurat chce wykorzystać.
Znaczy, słuchaj, chcę. Wydaję teraz punkt ciemności, żeby cię poinformować, że Kadm jest zauroczony wewnętrzną dobrocią, którą dostrzega w Lyonderze.
Dobrze, zinterpretuję to sobie po swojemu, co rozumiem przez wewnętrzną dobroć, bo w tej sytuacji... Może tak. Interpretuję to tak, że Kadm zachowanie Lyondera odczytuje nie jako agresywną terytorialność, wbrew temu, co wie o kulturze Krurotarów, tylko jako takiego... Wiecie, takiego dużego psa, który lubi pokazać, że on tutaj rządzi, ale nie ma za tym, nie ma za tej jakiejś dużej agresji.
Okej.
Okay. I czy to się przekłada na jakieś działanie?
W momencie, kiedy on zaczyna wyciągać miecz z pochwy, tak?
Nie, wyciągnął go do połowy, to nie jest
Tak. Kadm odpowiada: o, to będziemy się pojedynkować na miecze, tak jak na scenie. Czy ktoś ma drewnianą szablę, którą mógłbym pożyczyć?
Obawiam się, Kadmie, że chodzi o pojedynek innego rodzaju, ale mam nadzieję, że...
Na żarty, bo on mówi o komediantach, prawda? Ja nie znam żadnych dobrych żartów. Znaczy znam, ale będą niezrozumiałe, bo są z drugiej strony galaktyki.
Kadmie, myślę, że nie. Drogi Lyonderze, rozumiem twoje obawy związane z naszym przybyciem oraz zabieraniem czasu królowej, ale im szybciej...
Ale schowaj to żelazo, zanim stracisz wszystkie ręce. Zastraszam go. Właśnie chciałbym wykorzystać to jako też support Irysa, tak, który zaczął grzecznie, a ja go z zaskoczenia zastraszam.
Okej.
Okay. Pogłaskanie po buzi, a potem wysierpowanie.
Czy ja mogę...
Jak działało zastraszanie, to była manipulacja.
No ostatnio jak zastraszałem, to
czy
była
ja mogę do tego
manipulacja.
W ramach
empatia,
nie wiem,
i
pomocy.
Manipulacja, dobra.
Bo wariant tylko chce dodać, ten jakby spojrzeć w stronę Coralien i zapytać, czy królowa piratów pochwala ten akt agresji wobec wysłanników paktu.
Kupimy sobie grób tutaj.
I'm very entertained.
Czyli to byłby mój rzut na zastraszanie, plus miałem przygotowane zastraszanie. Tak, Krzysiek, chcesz coś powiedzieć?
No i chciałem przypomnieć, że jest to empatia i manipulacja, plus co uznajemy, że Irysian i wariant ci pomagają, tak?
Tak, z czego pomoc...
Nie, czekaj, mechanicznie, czy wariant ma manipulację?
Tak. Okay. Się upewnię, ale jestem przekonany, że mam.
Musisz
tak.
mieć kropkę na manipulację, żeby mam. Mechanicznie móc pomóc.
Mam.
Znaczy to jest generalna umiejętność.
Ale i tak, żeby pomóc, trzeba mieć.
Aha, dobra.
Można wykorzystać.
Tak, można rzucić, mając zero w generalnej umiejętności, jasne. Ale nie można pomagać, mając zero w generalnej umiejętności.
Jasne, postaram się zapamiętać.
I co, Rafał, zużywasz ten bonus plus 3, który sobie przygotowałeś?
Tak, to by w sumie mi dawało, bo ja tak manipulacji i empatii mam w sumie 6. Do tego by było 3 z przygotowania, do tego byłoby 2 od Irysa, bo wspieranie Irysa daje mi teraz plus 2 i plus 1 jeszcze od warianta, więc to by było 12 kości.
Okej. Okay. I chcesz to wykorzystać. Dobrze, dam ci do tego karę. Dam ci do tego karę 3 kości, ponieważ jesteście na jego terenie, on ma za swoimi plecami swoich ludzi, a do tego jest wielkim krokodylem. No, ale dobrze, to wciąż zostawia ci 9 kości, co jest potężną pulą.
W ramach tego mojego przygotowania ja po prostu wykorzystuję, jak stoję tak przed nim, trochę niby patrzę w górę, a jak wspominam o jego 4 rękach, to Malf układa się tak, żeby z moich ramion jakby wyrosły jeszcze też dodatkowe ręce zakończone ostrzami. I chyba nie pozostaje nic innego jak rzucić. Będzie przerzucane, bo mam za mało kości. Jedna spadła, ale jest już 1/6. To nie jest 6. To było 5 kości, więc jeszcze 4 kości. I jeszcze 2 6. Więc 3 sukcesy.
3 sukcesy. Dobrze, to teraz ja muszę rzucić. Jego pulą... 7 kości.
Wow, wiwa. Taki z niego manipulant? Myślałem, że jest głupim osiłkiem.
That was your mistake.
To był pierwszy z swoich błędów.
Yep.
Ile tam wyrzuciłeś?
3 sukcesy.
Pozwolę sobie zużyć jeden z dropsów ciemności, żeby przerzucić. No pech, no tylko 1 sukces. Okej, w związku z czym...
Ja też chciałem mu dać opcję, żeby się dyplomatycznie mógł z tego wycofać.
Klementynę, widzisz, jak Leonderowi drży ręka i ostrze wsuwa się, 2 milimetry wsuwa się z powrotem do pochwy, zanim Krurotar opanowuje się. Być może Koralien też to dostrzegła, ponieważ zza pleców Krurotara dobiega jej głos, gdy mówi: Leonderze, chciałbym z nimi porozmawiać, zanim ich pozabijasz. A Leonder, patrząc prosto w oczy Klementynę, mówi: Zanim opuścisz szafirowy grot, skrzyżujemy ostrza. Po czym chowa swoje do końca i odstępuje na bok. Torując
nie, wam nie, nie brzmiał jak przestraszony zupełnie, ale cóż.
Dobrze, w takim razie jakby Irysian robi parę kroków w stronę Koralien, tak żeby im się rozmawiało wygodnie, ale też żeby nie poczuła, żeby ludzie wokół niej nie poczuli się zagrożeni ich obecnością tutaj.
Kiedy Irysian podchodzi, Bodczok Watchor odzywa się zza tronu. Jego ekscelencja Irysian Hekkabe, reprezentant paktu, przybywa o czym Koralien przerywa mu gestem, mówiąc: tak, Boczok, wiem, kim on jest, dziękuję.
My także wiemy, kim pani jest. To przyjemność poznać. Szkoda, że w takich okolicznościach. Niestety jesteśmy tutaj, żeby wytłumaczyć...
Zapobiec wojnie.
To także. Wytłumaczyć incydent, który się przydarzył Kalderze razem z naszymi obywatelami Paktu, którzy zostali ograbieni, a także trójka z nich została zabita. Zdajemy sobie sprawę, że...
Poczekaj, point of order. W jaki sposób? Znaczy, czy Irysian specjalnie mówi o trójce zabitych? Bo znaczy, rozumiem, że specjalnie może mówić o dwójce zabitych pilotów, żeby ukryć fakt, że Lapis przeżyła.
A, sorry.
Natomiast
sorry,
kapitan sorry. Nie był Racja. Obywatelem Paktu. I teraz pytanie, czy podciąga go...
A kapitan point. Nie był obywatelem?
Nie, nie był.
On był
najemnikiem. Okej,
dobra, to jakby... To nie, to mówi tak, żeby pominąć... ale w zasadzie chwila, bo w takim razie umarła tylko jedna osoba.
Tylko jeden pilot myśliwca, tak? No, ale...
Który był obywatelem.
Tak, okay. Ale w poprzednim odcinku mówiliście, żeby utrzymać to, że Lapis przeżyła w tajemnicy.
Jako
tak, ale żeby też nie wspominać o tym. Dobra, to nie mówi tej części w takim razie. Tylko, że obywatele zostali ograbieni, a także statek naruszony. Zdajemy sobie sprawę, że jesteś... zwierzchniczką wszystkich korsarzy, więc chcieliśmy zapytać, jaki jest twój stosunek do tej sytuacji?
Cóż, jak sam mówisz, jestem zwierzchniczką, królową korsarzy. To, co opisujesz, brzmi jak atak piratów.
Tak, zgadza się.
Moja organizacja otrzymała list kaperski od koalicji, zezwalający nam atakować imperialne cele. I tego się utrzymaliśmy. Obecnie zaś zapewniamy ochronę transportom przelatującym przez cesarskie wrota.
Takim
za
transportem,
cenę.
Takim transportom jak Caldera?
Kapitan Caldery nie skontaktował się z nami, żeby poprosić o ochronę.
Rozumiem, że to nie byłby powód do tego, żeby w jakiś sposób przeszkodzić mu w podróży.
Nie z naszej strony.
Rozumiem, że to, co masz na myśli w takim razie, to że nikt z twoich ludzi nie ponosi odpowiedzialności za ten atak. A jeśli ponosi, to nie został on zaakceptowany przez ciebie.
Ktoś, kto decyduje się na takie życie jak nasze, ceni sobie swobodę. Swobodę myślenia i działania. Na swoim statku każdy kapitan jest drugi po ikonach. Nie wydałam rozkazu zaatakowania Caldery.
Czy mówi prawdę?
Chcesz rzucać, to rzuć. Mhm.
Manipulacja też?
Empatia i manipulacja, tak.
Czekaj, czy to jest szóstka? Tak, jedna szóstka.
Ja też mam jedną szóstkę.
Czyli nie wiemy.
Chyba, że Rafał zdecyduje się na przerzut.
Nie, ja ci nie będę dawał...
Czy królowa sugeruje, że jej podwładni mogą działać bez jej wiedzy i zgody?
Koralien zerka na stojącego za nią Tczakwę, mówiąc: Boczok, tego akurat mógłbyś mi przedstawić. Na co Boczok mówi: niezłomny wariant. Pani, ponieważ nie wie, jak inaczej może, co jeszcze może powiedzieć o wariancie. A Koralien mówi: nie wiedziałam, że w pakcie służy wielu architorów.
Jestem prawą ręką upartej tonacji, która także jest architorką i radną kontaktu dla paktu, więc tak.
Oczywiście wiem o radnej tonacji. Nie spodziewałam się po prostu, że jest jeszcze tam wielu innych. Musimy cię przedstawić modremu ekstraktowi.
Czy to coś mówi?
Nie. To znaczy, to nie ma powodu, żeby cokolwiek ci to mówiło, natomiast na liście kapitanów służących kolejnym podwładnym Koralien jest modry ekstrakt, który okay. jest kapitanem eskadry myśliwców pod rozkazami Lajandera.
Jasne. Jestem porucznikiem Armii Paktu. Chyba. Mój konkretny stopień wojskowy jest jeszcze do sprawdzenia. Odznaczonym bohaterem wojennym.
I na pewno poznanie innego Architora będzie bardzo przyjemne i cenne, ale chciałbym się skupić tutaj konkretnie na sprawie, przez którą tutaj przybyliśmy. Z tego, co powiedziałaś, wynika...
Poczekaj, bo wchodzisz w słowo, a Kamil zadawał pytanie.
No wiem, właśnie chciałam, żeby ona odpowiedziała na pytanie, którego uniknęła.
Tak, a ja chciałem, żeby Kamil mi je przypomniał, bo zapomniałem, jak brzmiało.
Ja zapytałem, czy królowa sugeruje, że jej podwładni działają bez jej wiedzy i zgody.
Sugeruję, że moi podwładni mają swobodę działania, dopóki ich nie potrzebuję. Ograniczoną oczywiście kilkoma istotnymi zakazami.
Czy możemy poznać treść tych zakazów?
Nie działać przeciwko mnie i pozostałym?
W takim razie rozumiem,
że... Krótka lista.
Jeśli ten atak w takim razie odbył się, został zorganizowany przez jednego z twoich podwładnych, rozumiem w takim razie, że zaakceptowałaś go i nie był on robiony przeciwko tobie. I domyślam się, chociaż nie chcę zakładać, oczywiście to wszystko jest do ustalenia, ale brzmisz, jakbyś wiedziała, co dokładnie się stało i kto to zrobił.
Ja mam jeszcze tylko pytanie do mistrza gry. Czy taki list, że jeśli ona ma ten list pozwalający jej działać jako korsarzom, czy im działać jako korsarzom, czy jakby w takim liście byłaby, zakładam, że byłoby zastrzeżenie, że nie mogą działać przeciwko jakby jednostkom paktu, prawda?
List kaperski to jest dosłownie wskazuje stronę konfliktu, statki należące do tej strony konfliktu są jakby dozwolonym celem dla posiadacza listu kaperskiego.
Dobrze, ale czy też określa jakby, że jakby na przykład, że atakowanie w takim razie tej niewłaściwej strony jest złamaniem zasad tego listu?
Dobre pytanie.
No bo jakby inaczej trochę nie ma sensu, bo tak to po prostu to ten list po prostu byłby bez znaczenia, no bo jakby tak, no atakować sobie drugą stronę mogą, jeśli to wtedy jakby na co my im właściwie pozwalamy.
Znaczy inaczej, sam list kaperski pewnie tego nie uściśla, natomiast w momencie, gdyby doszło do takiego ataku, no to po prostu muszą się liczyć, że zostaną potraktowani jak piraci. W każdym razie byłoby super, gdybyśmy jakby nie wchodzili tymi pytaniami w pytania, bo ja teraz nie pamiętam, o co spytała mnie Ania.
Ja wszedłem w to pytanie, jakby żeby też jakby Irysjan mógł to ewentualnie wpleść na zasadzie jako groźbę, czy jako taką właśnie zawoalowaną, że na zasadzie no okej, nawet jeśli o tym nie wiedziałaś, no to my możemy cofnąć twój list kaperski.
Znaczy, wydawało mi się, że jakby, że może ona już sobie uświadamia, o co chodzi Irysjanowi, mówiąc o tym, że brzmisz jakby wiedziała, kto to dokładnie zrobił.
Musisz, ja po prostu...
Właśnie to powtarzam teraz, że brzmisz jak... Irysjan jej powiedział, że brzmisz jakbyś wiedziała, kto to zrobił i że to nie było wbrew tobie, skoro jedyną zasadą to jest nie być wbrew tobie, czyli jakby zgadzasz się z tym, co się stało, że wiesz... dajesz im swobodę, nic co zrobili cię jakby nie ubodło, w żaden sposób nie zabolało, więc tak jakby jesteś okej z tym, co się stało, a my tutaj jesteśmy i zupełnie nie jesteśmy z tym okej.
Zakładasz bardzo wiele rzeczy, ambasadorze.
Próbuję tylko rozwiązać tę sytuację. Nie chcemy, żeby rozrosło się...
Skupmy się może na rozwiązaniu tej sytuacji. Czego właściwie chcecie?
Chcemy ustalić, kto dokładnie to zrobił i wyciągnąć konsekwencje.
W takim wypadku przeprowadźcie śledztwo.
Czy w takim razie dostaniemy dostęp do informacji stacji i informacji o wylotach z portu?
W najlepszym interesie obu stron jest rozwiązanie tego problemu polubownie, ponieważ i pod znakiem zapytania zaczynają tutaj stać listy kaperskie, którymi się posługujesz, oraz, no, nie ukrywajmy, atak na Kalderę był otwartym atakiem na pakt, a to nie może pozostać bez echa.
Karalien przyzywa skinieniem ręki Essara, który wlewa się na podwyższenie, zamieniają kilka słów. Essar wyciąga datapad, na którym coś szybko sprawdza. Karalien w międzyczasie mówi: moje listy kaperskie, cóż, koalicja twierdzi, że wojna się skończyła. W systemie nie ma już zbyt wielu imperialnych celów. Moje listy kaperskie nie są warte tyle, co dawniej. Essar zakończył sprawdzanie czegokolwiek i nachyla się i przekazuje jakąś informację Koralien, a ta mówi: a z tego, co mówi mi mój podwładny, Kaldera była statkiem transportowym zarejestrowanym w Telemalugu. W jaki sposób właściwie dokonano ataku na pakt?
Osoby, które były transportowane tym statkiem, otrzymały obywatelstwo paktu i zmierzały właśnie do układu, w którym miały zamieszkać. Więc w taki sposób wiąże się to z naszą sprawą.
I zostali obrabowani, tak?
Zgadza się. Paru z nich także zranionych. Jeden prawie śmiertelnie, gdyby nie nasza interwencja.
Więc pakt przysłał mi ambasadora w kwestii kradzieży rabunkowej i pobicia.
I zestrzelenia myśliwców.
Zestrzelenia myśliwca, dwóch nawet.
Należących do paktu, co jest już czystym atakiem militarnym na aktywa militarne paktu.
Którego dokonali jacyś anonimowi piraci. Wciąż nie jestem przekonana, że to mój problem. Informacje stacji...
Poczekaj. Tak. Przepraszam, używam mojego judge of character na wykrywanie kłamstw na to, co powiedziała w tym momencie.
A co ona w tym momencie powiedziała?
Powiedziała, że to byli anonimowi piraci. Czyli, że jakby nie znam ich i do widzenia.
Okej. Okay. Biorę sobie punkt ciemności w momencie, gdy tego używasz.
Tak, czekałam na odpowiedni moment.
Wziąłem sobie punkt ciemności, jeszcze zanotuję sobie, że go wziąłem. Dobrze. Karolien Wahara mówi prawdę.
As far as she knows.
No i mówi tak. Piraci. Hmm.
Ona nie wie, kto dokonał ataku. I kontynuuje. Jeśli chodzi o informacje o przylotach i odlotach, są w gestii Bodczoka jako zarządcy stacji. Myślę, że udzieli ich wam.
Czyli możemy rozumieć...
Tak?
Czyli możemy rozumieć, że jeżeli udowodnimy, że to ktoś z swoich ludzi zaatakował pakt, to znaczy, że działał na szkodę królowej korsarzy i zostaną wobec niego wyciągnięte surowe konsekwencje. Pakt byłby zadowolony z takiego rezultatu i winni powinni zostać ukarani.
Co właściwie oznacza zadowolenie paktu?
To, że zapewnimy, że taka niesubordynacja więcej nie nastąpi i będziemy mogli ufać królowej korsarzy, że jest godnym partnerem w jakichkolwiek relacjach dyplomatycznych.
Zapewni nie mamy żadnych relacji w tym momencie.
Moglibyśmy je mieć, gdybyśmy mieli pewność, że nie dojdzie do takich kolejnych incydentów. Szczególnie, że osoby, które chciałyby zamieszkać w pakcie, muszą mieć pewność, że ich podróż będzie bezpieczna.
Każdy statek może poprosić nas o ochronę.
to by sugerowało, że pakt byłby połączony też finansową kwestią z korsarzami. Jeśli interesowałaby cię współpraca w eskorcie statków z naszymi obywatelami, myślę, że moglibyśmy rozpocząć rozmowy na taki temat, tylko na początku musimy rozwiązać kwestię z tym, co się stało.
Jakieś przekonywanko?
Właśnie, bo ja tutaj trochę...
Mogę mieć mogę poprosić Anię o rzut na manipulację na pewno.
Tak, bo
wspierany
ja tutaj
przez Klementynę.
Wykorzystuję trochę to, że jestem jakby ambasadorem i mogę trochę szastać rzeczami, które możemy im obiecać w jakimś wymiarze. Więc to będzie manipulation i empatia?
Tak.
Dobra. Czyli 7 znowu.
Plus 2 od Klementyny.
Dobra, to wrzucam na początku 4. 1/6.
Bo ćwiczyliście to na statku.
Tak.
No.
I teraz jeszcze 3 kostki. Kolejna 6 i ostatnie 2 od Rafała. Przepraszam, od Klementyny. 0. Czyli 2 6.
2 6. Mój rzut. Mniej. Koralien odchyla się na swoim tronie, splata ręce w piramidkę i przez moment spogląda na was ponad koniuszkami palców, kontemplując, o czym mówi. To może tak, Bodczok da wam informacje o przylotach i odlotach. Może znajdzie się tam coś użytecznego. A poza tym... Bodczok... Pojutrze coś jest, przypomnij mi, co to. Bodczok odszołkuje i mówi: jaśnie pani, bankiet z okazji księżycowego przesilenia. Od stuleci tradycją było goszczenie znamienitych gości. Zaledwie pokolenie temu księżniczka... Tak, Bodczok, dziękuję. Najwyraźniej będziemy tutaj mieli małe przyjęcie. Jesteście wszyscy zaproszeni. Będziecie mieli też okazję poznać moje dzieci, ich podwładnych, naszych kapitanów, ich załogi. Przyjdźcie też ze swoją.
Oczywiście.
Przyda im się trochę czasu na pokładzie. Porozmawiamy sobie wtedy o tym, co pakt mógłby zrobić dla nas, a my dla paktu. A kiedy już zakończycie swoje śledztwo, to będzie zależało od tego, co znajdziecie.
Dobrze. Miejmy w takim razie nadzieję, że nasza współpraca będzie przebiegać jak najbardziej pozytywnie, bezkonfliktowo i że problem okaże się być rzeczywiście ze strony jakichś anonimowych piratów.
I stosunkowo bezkrwawo, ale są pewne wyjątki i spoglądam na...
Leondera. Poczekaj.
Ryanera.
Nie wiem, jak dokładnie się czyta. A, okej. Okay.
Leonder.
Może doskonałą rozrywką byłby jakiś pokazowy pojedynek na tym bankiecie?
Koralien uśmiecha się.
Ja tylko mam dużą
gębę. Na te słowa i zerka na Leondera. A on mówi: cała przyjemność po mojej stronie.
Do czasu.
Oczywiście do pierwszej krwi. A nie pierwszej śmierci. Dobrze, w takim razie...
Leondar podnosi jedną z łap i mówi: o nie, do pierwszej krwi to fircyki na dworze, a patrzy na Koralien siedzącą na tronie, po czym mówi: a my mimo wszystko jesteśmy korsarzami. Tutaj walczy się co najmniej do poddania.
Wydawało mi się, że poddanie jest mniej atrakcyjne niż pierwsza krew, ale jak tylko wolicie w takim razie.
Piraci nie poddają się po pierwszej ranie.
A piraci, korsarze? Czy korsarze? Synchron.
Semantyka nie jest mocną stroną wszystkich spośród nas.
Potato, potato.
Cóż, jedni walczą na miecze, inni walczą na słowa, ale chcemy bardzo podziękować za tą nagłą audiencję. Rozumiemy, jak to może wyglądać, rozumiemy, że sytuacja jest napięta, ale mimo wszystko bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i zobaczymy się wkrótce.
Będę czekać, odpowiada Koralien. Po czym jakby... Ona po prostu siada głębiej w fotelu. Bodszok musi jakimś tam gestem przypomnieć jej. Ona jest, ponownie się zbiera i tak. A tak, tak, możecie odejść.
To Irysjan się kłania tak jakby z szacunkiem, ale nie z jakimś, z jakąś taką, wiecie, nad wyraz szanownością pogłębioną. Po prostu tak ładnie się kłania. Widać, że przygląda się tym, co ma wymodelowane na twarzy Corellien i z jego twarzy widać, że docenia i podoba mu się to, co widzi. Ale odwraca się i wychodzi w takim razie.
Myślę, że wracacie, jeszcze tam nie dotarliście, ale Bodszok mówił wam, że przygotowano pokoje dla was i całej waszej załogi. I myślę, że to jest ten moment, w którym idziecie tam po raz pierwszy. Jesteście na jednym z tych bogatych pokładów. Być może to jest po prostu pokład szafirowy, uznawany za najlepszy adres na całej stacji. Dostaliście na swoje potrzeby, to jest praktycznie cały kompleks pomieszczeń. Znowu Bodczok przygotował się na całą załogę Echo Telamonu, w związku z czym są tutaj pokoje jakby proste, ale wciąż o wiele bardziej przestronne pokoje dla załogi niż kapsuły, w których śpią na pokładzie statku. Każde z was ma do dyspozycji dla siebie taki apartament jak Irys na pokładzie Echo Telamonu. Irysjan zaś jest w apartamencie cesarskim, po prostu osobna sypialnia, łoże z baldachimem, osobna sala kąpielowa z wanną wpuszczoną w podłogę, osobny gabinet, osobny salonik do zabawiania gości,
o mój Boże,
tego typu rzeczy.
Poczekaj, jak tylko...
Wydaje mi się, poczekaj, kiedy wchodziliście do tego kompleksu, to tam jakby Bodszok was odprowadził, na miejscu już jakaś osoby ze służby, które...
Kamerdyner jakiś?
Okej, może być kamerdyner. Nie, kamerdyner mi się podoba. Kamerdyner, który też jest jakimś takim dystyngowanym tczakwą, jakby nie jest może arystokratą jak Bodczok, ale z jego ruchów, gestów i słów absolutnie nie dałoby się poznać, że spędził całe życie gdziekolwiek poza cesarskim dworem. Oprowadza cię po tym, pokazuje ci przeznaczenie wszystkich kolejnych pomieszczeń. Kiedy wy tam wchodzicie, ten kompleks opuszczają służący, sprzątacze, sprzątaczki, ktoś, kto tam dbał o to, żeby już jakiś poczęstunek na was czekał. I zasadniczo to jest tak, że kiedy wy wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia, ich już tam nie ma, ale jednocześnie cały czas ich słyszycie, że jeszcze jakieś ostatnie poprawki wprowadzają. Oczywiście to wszystko czekało gotowe już te pół dnia wcześniej, kiedy przylecieliście, no ale teraz trzeba odświeżyć poczęstunek, który na was czeka. Musi przecież parować, poduszki muszą być odpowiednio tak, żeby nie wyglądały na oklapłe. Jakiś kurz się zdążył zebrać, to wszystko trzeba... W związku z czym tutaj wciąż kręci się ta służba. Kamerdyner już zostawia cię, a ty, Irysjanie, wracasz do sypialni, którą już ci pokazano. Ktoś tutaj musiał ewidentnie być, odkąd przed chwilą pokazano ci to pomieszczenie, bo spod kołdry na łóżku wystaje kartuszek papieru. jesteś przekonany, że nie było go tam dosłownie chwilę temu, gdy kamerdyner cię tu oprowadzał.
No dobrze, więc podchodzę i wyciągam tą karteluszkę.
Mały kawałek papieru, na którym czerwonym atramentem napisano: dla królowej korsarzy tylko śmierć, wolne cesarskie wrota.
Okej. Okay. Irysian trzyma to chwilę w dłoni. Chowa, w końcu składa, chowa za pazuchę. Rozumiem, że już nie będzie tutaj z nami żadnego dygnitarza od królowej korsarzy, co nie, nie zostaliśmy pozostawieni sobie. Więc jakby przeciera twarz, trochę ją sobie rozmazując z westchnieniem, ściąga w końcu tą fasadę bycia super miłą i pokojową osobą, wychodzi na korytarz, puka do pokoju Klementyny.
W pokoju Klementyny nie ma nikogo, za to słyszysz ze swojego cesarskiego pokoju, że ktoś tam zażywa kąpieli w pięknej wannie.
Ach, po prostu kręci głową, wraca do siebie, puka znowu do drzwi. Mam dwie sprawy.
Proszę, czuj się jak u siebie.
Okej, okay, to jest jedna z tych kwestii. Czy chcesz się zamienić na pokój?
Tak.
Dobrze, więc teraz jesteś u siebie. Druga kwestia. To może jak wyjdziesz z wanny i zawołam resztę.
Okej. Okay.
Dobra, więc Irysian idzie, czyli po pierwsze przenosi wszystkie swoje rzeczy do pokoju Klementynę, bo woli mieszkać w mniejszym, i zwołuje resztę, żeby przyszli do tego największego apartamentowca. I wyciąga, jak już wszyscy siedzą, Klementynę pewnie w jakimś szlafroczku.
Tak, ręcznik zawinięty w turban.
Dobrze. Więc jakby, jak wszyscy siedzą, to po prostu Irysian wyciąga tą kartkę, kładzie na stole i pokazuje na nią, nic nie mówiąc, założonymi rękami.
I tu skończymy ten odcinek.
Okay. Mało klimatycznie.
Ale nie, no będzie. Wiesz, kartka pada, wszyscy się pochylają, po czym podnoszą głowy, patrzą się na siebie. Tan, tan, tan. Credit.
No dobra.
Dziękuję wam za czas i grę, którą tu wspólnie rozegraliśmy, a naszym słuchaczom również za czas, który nam poświęcili i uwagę. I mam nadzieję, że wam się podobało. Intryga, liczę, że trochę zgęstniała. I co? Docenimy wszelkie komentarze, dobre słowo, uwagi krytyczne też, byle uprzejmie. Czy to pod tym filmem na YouTubie, czy na naszym fanpage'u fanpage'u podsłuchane.pl na Facebooku, albo mamy grupę Sesja na Podsłuchu, to jest też grupa facebookowa. Zapraszamy właśnie do dołączania do tej grupy, tam jest dużo fajnych ludzi, wrzucają swoje rysunki i tak dalej, jest bardzo miło. I co jeszcze? Nie wiem, dajcie łapkę w górę czy coś. Przepraszam, mój mózg czy jest coś? Dzień indziej dzisiaj.
Dzisiejszy dzień był bardzo trudny, ale cieszymy się, że wyszło to jakoś.
Myszu, ty tam jeszcze coś dodajesz zawsze od siebie do końcówki.
Tak, jak zwykle zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu podsłuchane.pl/sklep, gdzie możecie sobie kupić różne gadżety z naszymi logo i nas w ten sposób wspomóc. I oczywiście możecie nas wspomagać na patronite.pl/sesje, rzucić w nas pieniędzmi, dzięki czemu sesje się mogą rozwijać. Możemy opłacać naszego cudownego montażystę Szymona, a także różnego rodzaju inne treści, żeby sesje rosły i miały różny fajny content. Dla was też jest dodatkowy content. Są odcinki zakulisowe, omówienia. Jedno z nich jest w tym momencie publicznie opublikowane u nas na kanale. To są przemyślenia po pierwszym i drugim odcinku Astrofanka. Możecie zobaczyć, jak takie nasze omówienia wyglądają. Może to was zachęci do rzucenia w nas groszem. I zwłaszcza gorąco zachęcamy do wspierania nas na Patronite w grudniu, ponieważ cały grudniowy przychód z Patronite'a pójdzie na naszą coroczną świąteczną zbiórkę. W tym roku zbieramy na Stowarzyszenie Tęczówka, które wspiera osoby LGBTQ+. konkretnie w Katowicach, ale jego działalność się też rozszerza na inne rzeczy. Prowadzą telefon zaufania i wsparcia, pomoc prawną, grupy wsparcia dla osób, które tego potrzebują. I jeżeli tam wam duszy zagra, to bardzo gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony naszej zbiórki. To jest zbiórka przez Facebooka, bo tak jest po prostu najłatwiej, ale więcej możecie się dowiedzieć na podsłuchane.pl/Wigilia2021. Będziemy zbierać przez cały grudzień w tym roku, w związku z tym są związane różne takie tam drobne progi, jak nam się uda dobić do kolejnych progów, to będziemy organizować jakieś live'y, jakieś wspólne granie na Twitchu. Coś fajnego wymyślimy i oczywiście będzie coroczna nasza Wigilia podsłuchana, więc gorąco zapraszamy i zachęcamy, żebyście wsparli naszą zbiórkę i pomogli naszej tęczowej braci, naszemu tęczowemu rodzeństwu, bo jest to społeczność, która jest dla nas osobiście bardzo, bardzo ważna. Część z nas sama do niej należy, więc będzie nam bardzo miło. I to chyba tyle.
Cześć.
Dzięki.
Hej. Na razie.
I w pewnym momencie waszą trasę przecina gramatyka taka trudna.
Takie imię? Dobra, zapisuję.
Aha. Jadenir Kre... Boże, te imiona. Wypluję zęby przez nie kiedyś.
Ja tylko chcę wspomnieć, ja mam headcanon taki, że ta matka z tym małym dzieckiem, która nas mijała, to potem wyrzuciła to dziecko w tę przestrzeń, gdzie jest mniejsza grawitacja, żeby je uczyć latać. I to są te dźwięki.
Wow.
No jakoś trzeba się muszą uczyć latać. Czemu nie w kontrolowanych warunkach?
Pewnie.
Okej, dobra.